W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam pana, panie Adamie.
Dzień dobry.
Witamy państwa. Mam dla pana, panie Adamie, nie wiem, czy pan już został poinformowany o tym, czy spotkał wstrząsającą wiadomość, że SLD już nie nazywa się SLD, tylko Nowa Lewica. Jest pan wstrząśnięty?
Czy... Jestem wstrząśnięty i tutaj dodam, lecz niezmieszany. SLD odeszła w cichości, zgasła nam.
No ale tu pojawia się pewne dramatyczne pytanie. Kto teraz jest twarzą Nowej Lewicy? Czy Biedroń, czy Robert Biedroń, czy Włodzimierz Czarzasty, a może Leszek Miller?
Lewica ma talent do wielu twarzy. Ja jak maszerowałem w pochodach pierwszomajowych, to widziałem taką trójcę na sztandarach: Marx, Engels, Lenin.
Z profilu.
I tak ułożeni, jak, i teraz jest
jak tuzy w talii kart.
Biedroń, Zandberg i jak to złośliwi nazywają Włodzimierza Czarzastego, towarzysz Czao.
Czao. Czao czesku, czao, dobrze. Wróćmy do naszych tak by cotygodniowych rozmów. Zacznijmy od 3 lutego, czyli od poniedziałku. W piątek o godzinie, jak dokładnie podano, 23 według czasu Greenwich, Wielka Brytania wyszła ze struktur unijnych. Unia Europejska zmniejszyła swój potencjał o 5,5% terytorium, prawie 13% ludności i aż 15% tak zwanego PKB. To bardzo dotkliwa strata. W poniedziałkowym otwartym mikrofonie pytaliśmy naszych słuchaczy, dlaczego doszło do Brexitu. Posłuchajcie państwo razem z nami.
Po prostu trzeba uszanować głos społeczeństwa angielskiego. Moim zdaniem Anglia tylko zyska. Dalej będą wszyscy handlować, stosunki utrzymywać. Czy to jest mocarstwo? Jakby to trafiło na Polskę, no to wielkie problemy by były.
Przemyślenia mogą być takie jedne. Pierwszy krok został zrobiony i teraz inne kraje mogą się zacząć zastanawiać, czy im się to opłaci, czy nie.
Brytyjczycy zrobili ruch, na który nie liczyli. To nie jest takie już łatwe i przejrzyste, co będzie za 11 miesięcy. Może i Brytyjczycy powiedzą, że no nie postąpili nie tak, jak trzeba było.
Winowajcą tej całej tragedii, nazywam to po imieniu, jest były premier Blair. Niedoinformowana została po prostu w sposób taki, no, wyrachowany. Skocja, Walia nie jest z tego obrotu zadowolona.
Anglia nie pozwoliła sobie na ograniczenie swoich suwerennych praw jako państwo. Unia Europejska miała być wspólnotą państw niepodległych.
Chcieli to odeszli. Nie sądzę, żeby naród brytyjski był narodem głupim. Celem Unii jest rozbicie poszczególnych państw. W przypadku Wielkiej Brytanii celem było rozbicie Wielkiej Brytanii.
Wielka Brytania widziała, że jak tutaj Bruksela ingeruje, że tutaj nie powinni ingerować, a ingerują. I to szło wszystko w tym kierunku, żeby powstało jedno wielkie państwo europejskie z jednym rządem, z jednym prezydentem.
Anglicy obecnie generalnie plują sobie w brodę, że byli tak głupi i że zakończy się to Brexitem. Jest to przestroga między innymi dla Polski, żeby nie bawić się w pirotechniku.
Panie Adamie, można z dużą dozą pewności przyjąć, że Unia, stając się projektem bardziej politycznym jak gospodarczym, zmierza prostą drogą ku przepaści. Czy pan podziela też taki sąd?
Tak, on jest mi bliski od lat. Natomiast gdybyśmy się zastanowili nad przyczynami Brexitu, bo zawsze warto sobie postawić takie pytanie, właśnie, to czołowi politycy Unii Europejskiej przez kilka lat, kiedy już było wiadomo, że ta brexitowa tendencja jest wyraźna, nie traktowali tej wizji poważnie. Oni uważali, że Unia no, jest już z definicji tak atrakcyjna, że żaden naród nie zdecyduje się na jej opuszczenie. No i tu jednak okazało się, że większość Brytyjczyków w demokratycznym referendum i w demokratycznych wyborach, bo te wybory, których ale zdecydowanie podobno wygrał Boris Johnson, przeważyły już zupełnie tą szalę. Według... Brytyjczycy zdecydowali inaczej.
No ale podobno według ekspertów tych od europejskości, Brytyjczycy zostali ogłupieni bulwarową prasą do tego, aby przestali lubić Unię Europejską.
A to są takie miejskie baśnie na słabym poziomie intelektualnym i jeśli wygłaszają je eksperci, to ja się zastanawiam, od czego oni są ekspertami, bo chyba nie od znajomości demokracji brytyjskiej, historii Wielkiej Brytanii. No to są takie, powiedziałbym, opinie rzucane na gorąco dla naiwnej ludożerki.
W celu ogłupiania, dodałbym też złośliwie, bo mam takie przekonanie, że kto zna historię, to wie, że Anglia kierowała się słowami, które bodaj, nie pamiętam kto wypowiedział, ale pewnie jakiś ważny Anglik, że Anglia, że Imperium Brytyjskie nie ma przyjaciół, czy Anglia nie ma przyjaciół, ma wyłącznie interesy. W związku z powyższym próba zaprzyjaźnienia się z Anglikami jest dosyć ryzykowna, ponieważ tam trzeba widzieć raczej to pod kątem interesów. I mam takie przekonanie, że Anglia przestała mieć interes w Unii Europejskiej.
Ten, kto powiedział te słowa, to był Benjamin Disraeli, premier Wielkiej Brytanii, zresztą żydowskiego pochodzenia. To taka ciekawostka. W czasach wielkości imperium. I oczywiście Wielka Brytania jako imperium morskie zainteresowana jest kontynentem o tyle, o ile Wielka Brytania nie chce, aby jakiekolwiek państwo urosło na tym kontynencie zbyt mocno i wtedy szuka przeciwwagi. No w tym przypadku zawsze szukała Wielka Brytania przeciwwagi dla Niemiec razem z Francją. Dzisiaj Francja jest nieco opuszczona, stąd wizyta prezydenta Macrona w Polsce, ale o tym pewnie będziemy jeszcze mówić. Ja natomiast na zakończenie tego wątku chciałbym powiedzieć, dlaczego zdaniem Borisa Johnsona, a nie tych ekspertów.
Tego niechlujnego, rozczochranego przywódcy Brytyjczyków, jak powiedziała jedna bardzo starannie ubrana reżyserka
polska. Reżyserka zresztą,
bardzo dbająca
tu się ugryzłem w język, bo chciałem jeszcze dorzucić jedno zdanie, ale o kobiecie nie będę, jej wyglądu nie będę komentował. Ale wrócę do Borisa Johnsona, premiera Wielkiej Brytanii. On podsumował tak 47 lat pobytu w Unii Europejskiej, mówiąc, że w ciągu tych lat Unia zmieniła się w sposób, który, uwaga, stał się niekorzystny dla Brytyjczyków.
Czyli
to
jednak
jest ten wątek, o którym pan przed chwilą powiedział. I dlatego, ponieważ Unia jest niekorzystna teraz dla Brytyjczyków, musieli oni odzyskać suwerenność, kontrolę w sprawach imigrantów, to wyraźnie podkreślał, umów handlowych i rybołówstwa, co jest dla Brytyjczyków niezwykle ważne. I negocjacje w sprawie rybołówstwa rozpoczynają się 3 marca.
Mam takie przekonanie, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wzmacnia pozycję Polski w sposób jakby obiektywny, nie wchodząc w politykę, ale takie mam wrażenie, że wizyta prezydenta Francji w Polsce, o czym będziemy rozmawiali,
zauważyli to Francuzi wyraźnie i nie tylko oni.
Związek. Ale zanim do prezydenta Francji, we wtorek rozmawialiśmy o kontrolowanych przez rząd i państwo spółkach Skarbu Państwa, o kluczowych dla Polski projektach inwestycji strukturalnej. Niektóre są w fazie projektowania i inne już zaawansowane, jak choćby przekop Mierzei czy komunikacyjnego portu centralnego. Sukcesy odnoszą też polskie linie lotnicze LOT. Bardzo dobrymi wynikami chwali się PKN Orlen, który być może, jeśli Unia się zgodzi, wchłonie LOTOS. W otwartym mikrofonie pytaliśmy o cenę tych działań rządu i jak słuchacze oceniają, czy to dobrze, czy to niedobrze. Posłuchajmy.
Najbardziej bliskie mi są te takie wodne. Pierwsze to jest Odra nasza i troszkę ubolewam nad tym, że ten most w Milsku nie jest przygotowywany i nie jest zrobiony do wysokości 5 klasy.
Lat temu za poprzedników polskiemu LOT-owi groził upadek, tak? W tej chwili wypracowuje wielomilionowe zyski, ba przejął linię niemiecką. Budujemy nowe odcinki torów kolejowych. Ja przypomnę, że w latach 90. niszczono całą infrastrukturę.
Kolejnictwo. Ogromny ruch i postęp. Nie wiem, po co wydaliśmy tyle środków na Pendolino, jak mamy dwie potężne polskie firmy, które lepsze pociągi by zrobiły, jak te zakupione we Włoszech. No i drogi. Ogromny wzrost i przybieranie racjonalnych rozwiązań. Chociażby most w Cigacicach.
Należy inwestować właśnie w neutralność klimatyczną, czyli zaawansowane technologie pozwolą nam doprowadzenie Polski do takiego stanu, że gdy nie będziemy już musieli uzyskiwać energii z materiałów wydobywczych.
Powiem panu tak, centralny port to tak nam wyjdzie, jak wyszedł Niemcom pod Berlinem. Jeżeli chodzi o przekop, myślę, że co najmniej 40 lat za późno, ale wtedy nie było takiej możliwości, żeby zrobić.
Panie Adamie, dane makro czy makroekonomiczne są dosyć optymistyczne i tutaj trudno jest z liczbami jakby dyskutować. Dżentelmeni przynajmniej nie próbują podważać tych liczb, ani dochodu tych spółek, które są oczywiste.
Dżentelmeni nie, ale totalna opozycja jak najbardziej.
Spuśćmy zasłonę milczenia nad tym na razie, ale chciałbym troszeczkę łyżki dziegciu do tej beczki miodu dołożyć, bo takie mam przekonanie, że my, jakby to powiedzieć, ponosimy przykre konsekwencje pewnej lekkomyślności poprzednich ekip, jeśli idzie o zarządzanie majątkiem narodowym. Że wyprzedaż stała się, że tak powiem, pewną ideologią i prywatyzacja poprzez państwowe koncerny, czy to szwedzkie, czy francuskie, stała się rodzajem takiej ideologii neoliberalnej i w efekcie cały drobny przemysł, że tak powiem, ma duże problemy i zgłasza swoje pretensje. Rolnictwo pozbawione bazy przetwórczej, bazy skupu, nieustannie trzka jakimiś kolejnymi kryzysami. Ja ciągle mam pewne problemy, żeby w supermarketach natrafić na polską żywność. Tam są jakby produkty właścicieli tych sieci, z kraju właścicieli tych sieci w większej ilości jak w polskie.
Panie Krzysztofie, nie wciągnie mnie pan dzisiaj na ruchome piaski tych narzekań.
To nie chodzi o narzekanie, tylko chodzi o to, żebyśmy, że tak powiem, również wywierali pewną presję na rząd, aby dokonał pewnej zmiany.
Ma pan absolutną rację. Nigdy nie powinniśmy, a zwłaszcza my, ludzie naszej profesji, chwalić jakiegokolwiek rządu pod niebiosa, bo po pierwsze żaden rząd na to nie zasługuje, a po drugie to się zawsze źle kończy. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na kilka infrastrukturalnych takich ważnych rzeczy, które się dzieją też od czasów rządów Platformy Obywatelskiej, więc odbywająca się modernizacja Polski, wyrażająca się budową autostrad, no w jakim stylu to było, to wszyscy wiemy, tak, mamy też nowe lotniska, nowe stadiony i to trzeba uczciwie powiedzieć jest zasługą.
Tu warto zaznaczyć, że ilość pasażerów rządu z lotniska Pamiętności wzrosła.
POPSL. Wzrosła, ale jeżeli policzymy, ile lata dziennie, to powodów do radości wielkiej nie ma, aczkolwiek odnotowujemy.
Zachęcamy Lubuszan do latania.
Wbrew
temu, co pani Greta Thunberg...
Zachęcamy oczywiście do latania także z Babimostu. Natomiast ja zwrócę uwagę na kontynuację tych wielkich infrastrukturalnych takich przedsięwzięć. Centralny Port Komunikacyjny to jest wręcz inicjatywa o geostrategicznym znaczeniu i zauważyli to sąsiedzi na Białorusi, a także Ukraińcy, którzy sugerowali, czy sugerują nadal, aby szybkie połączenia komunikacyjne z Lwowa do tej części Polski, gdzie powstaje CPK, uruchomić i także byłby to bardzo korzystny dla zachodniej Białorusi taki hub komunikacyjny. I mam nadzieję, że to nam wyjdzie. Niemcy się zabrali za to takie centralne swoje lotnisko i do tej pory nie mogą go odpalić.
Życzyłbym sobie, tam trafia.
Tak, żeby nam poszło lepiej. Przekop Mierzei Wiślanej, obśmiewany przez Platformę Obywatelską, idzie. Ja pytałem posła Jerzego Materny ostatnio, czy rząd jest zdeterminowany i Prawo i Sprawiedliwość, żeby to doprowadzić do końca, mimo tam pomruków ekologów, Rosjan, totalnej opozycji. I odpowiedź brzmi, że od tej inwestycji nie ma odwrotu, a jest, jak zauważa Jacek Bartosiak, to jest najwybitniejszy polski geostrateg, ta inwestycja jest również ważna dla całej północno-wschodniej części Polski. A więc cieszy mnie to, że kontynuujemy tą linię modernizacji, także w zakresie
tych mega inwestycji w gruncie
rzeczy. Też i mniejszych, także w zakresie startupów, innowacji, innowacyjności.
Ja, panie Adamie, będę ciągle...
I to dość dobrze zaczyna wyglądać, ale oczywiście są to rzeczy, które trzeba w ciągu kilkunastu lat doprowadzić do końca.
Cieszymy się z tych wielkich inwestycji, a jednak pozostaję przy swojej, że tak powiem, merytorycznej małości. Ja tęsknię za tym, aby rząd wreszcie rozwiązał problem skupu butelek przez sklepy wielkopowierzchniowe, co jest normą w krajach europejskich, a u nas jakieś takie zdziczenie ekologiczne.
Myśli pan, że aż rządu do tego potrzeba, tak, żeby to wystarczy... rozwiązywać skup butelek? No. Jak na liberała, to mnie pan zaskoczył.
No jak już rząd,
liberała gospodarczego.
Jak już rząd zajmuje się kopaniem mierzei, to niech kopnie raz na jakiś czas handel wielkopowierzchniowy, tym bardziej, że nie jest w polskich rękach. Ostatnim naszym tematem są wybory, których pani marszałek Elżbieta Witek zapowiedziała na 10 maja. Kandydaci są już znani. Będziemy zapewne na ten temat również rozmawiać wielokrotnie, ale posłuchajmy najpierw, jak na starcie tych wyborów sądzą, co o tym sądzą nasi słuchacze. Posłuchajmy.
Bym chciał, żeby kampania była przede wszystkim merytoryczna, żeby kandydaci wykazali się swoimi zdolnościami intelektualnymi, a przy tym zmysłami politycznymi.
Jeśli chodzi o tych kandydatów, którzy wcześniej nie rządzili, nie mieli do czynienia w żaden sposób z władzą, no to im będzie łatwiej na pewno, bo nie ma przeszłości politycznej.
Żaden prezydent nie zrealizował tego, co obiecuje. To jest tak, że ja w tej kampanii nie zwracam uwagi na żadne demagogiczne wypowiedzi kandydatów.
Kampania wyborcza to możemy sobie wyobrazić. Straszenie Polaków wyjściem z Unii. Jeszcze, że my nie mamy sąsiadów, że my nie z każdym nie chcemy żyć. Będzie na pewno, ale ja będę wybierał takiego kandydata, który jest bliższy memu poglądowi.
Na nic nie można zwracać uwagi, bo każde wybory to jest festiwal kłamstw, obietnic bez pokrycia, no i zawsze jest to usprawiedliwienie, że no czas wyborów, no to ma swoje prawa.
Kampania będzie, tak jak zawsze, brutalna. Kandydaci będą obiecywać cuda nie widza. Ja na przykład na dzień dzisiejszy mam dylemat, ponieważ każdy z tych kandydatów obiecuje, w co ja nie bardzo wierzę.
Na pewno nie będę głosował na żadnego z kandydatów, którzy wycierają sobie buzię Bogiem, honorem i ojczyzną.
Ta kampania była, jest i będzie brudna, tak jak w okresie kamienia łupanego. Jestem przekonany, że program i dokonania poszczególnych kandydatów zwyciężą oraz ich kultura, że tak powiem.
Panie Adamie, mam takie wrażenie, że dzisiaj nie musimy się specjalnie spinać w jakieś prognozy, w jakieś tam przewidywania, w jasnowidzenia.
Podzielam pana pogląd.
Możemy tylko odnotować, że kampania wyborcza oficjalnie wystartowała, kandydaci są mniej więcej znani, chociaż jeszcze nie do końca tak naprawdę, ale tych 5 czy 6 jest nam znanych. Pojawią się zapewne jeszcze jacyś kolejni kandydaci, dosyć egzotyczni. Możemy tylko się spodziewać, że no właśnie, czy ona będzie elegancka, czy mało elegancka, czy może brutalna?
Kampania będzie mało elegancka, bo już jest mało elegancka, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Niewybredne ataki na głównie na prezydenta Dudę, chociaż zdarzają się także ataki na Małgorzatę Kidawę-Błońską, ale one są w znacznie mniejszej skali. Myślę, że to się też wiąże z pewnym ciśnieniem wyborczym u zwolenników bądź przeciwników, bo jeśli się przyjrzeć ostatniemu sondażowi, to ocena prezydenta Dudy jako prezydenta, to 54% ankietowanych jest zadowolonych, 36% jest niezadowolonych, 10% nie wyraża zdania. Natomiast ten sondaż, który pokazywałby, co działoby się w pierwszej turze, daje prezydentowi Dudzie 47,1% i Małgorzata Kidawa-Błońska dużo słabsza.
2,4,1.
Tak. Kosiniak-Kamysz 9,3. Hołownia 5,6%.
Ale gdyby tak
Biedroń 8,9 i Bosak 4,6.
No, zostawmy na razie ocenę.
Jasne, te sondaże będą się zmieniać.
Natomiast takie mam przekonanie, że jak te głosy niezdecydowanych podzielić według, jakby to powiedzieć, takiego parytetu, jak mniej więcej jest popularność tych, którzy są zdecydowani, no to w zasadzie te 3% tam by się w tych 8% znalazło dla prezydenta Dudy i to już jest bardzo blisko 50%.
No, prezydent Duda ma szansę wygrać w pierwszej turze, aczkolwiek będzie to trudne, natomiast ma dużą szansę zostać prezydentem w drugiej.
Postawmy tutaj kropkę, będziemy zapewne wybory komentować jeszcze wielokrotnie. Dziękuję panu.
Dziękuję uprzejmie.
Czekamy ciągle na zimę. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.